Żywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
Tomasz Kornecki, witam Państwa bardzo serdecznie. To są Myśli o Polsce. W szczególnym dniu 10 listopada, w przeddzień uroczystości, które będą miały miejsce już jutro w Warszawie, ale także i w Krakowie, uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości, ale również to dzień, który jest pełen wydarzeń, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale również i polsko-ukraińskiej, dlatego że jest niebezpieczeństwo, iż uchodźcy, migranci, którzy są zwożeni najpierw do Mińska, potem bardzo często do Grodna, a potem właśnie na granicę między innymi polsko-białoruską, są przerzucani również na granicę ukraińsko-polską po to, żeby tam móc tę granicę przekroczyć. O tym, ale i nie tylko o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, którzy są Białorusinami. Przedstawią nam bliżej to, jak wygląda na teraz, na dzisiejszy wieczór, sytuacja na Białorusi. Ale zanim do tego przejdziemy, proszę Państwa, jutro w Warszawie odbędzie się legalnie Marsz Niepodległości. Były z tym pewne problemy w związku z tym, że prezydent Rafał Trzaskowski nie chciał udzielić zgody i ostatecznie nie udzielił zgody na przejście tego marszu. W tym roku uczestnictwo w Marszu Niepodległości to wyraz solidarności i wdzięczności dla żołnierzy broniących naszej granicy. Możemy przeczytać na stronie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a jego jutrzejszy program to o godzinie 10 msza święta w intencji ojczyzny, która będzie odprawiana w rycie rzymskim. Zbiórka na Rondzie Dmowskiego w centrum Warszawy, o 13:00 hymn i oficjalne przemówienie prezesa Stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza, 13:20 odśpiewanie roty, 13:25 wymarsz Marszu Niepodległości, 15:30 dotarcie na Błonia Stadionu Narodowego i o 15:30 również przemówienia organizatorów i zaproszonych gości. 5 minut po godzinie 4:00 po południu rozpoczęcie części artystycznej zgromadzenia. I w tej właśnie części wystąpią zespół Iridion, Norbert Smoła-Smoliński z grupą dzieci i młodzieży, raperzy Basti i Karat, a także chór śpiewający pieśni patriotyczne i religijne, w tym między innymi Boga Rodzice. Na Błoniach Stadionu Narodowego, jak informują organizatorzy, będą dostępne toalety, a także będzie możliwość zakupienia posiłków znajdujących się w specjalnie przygotowanych punktach gastronomicznych. To wydarzenie już jutro, legalne i nie tak jak w zeszłym roku odbywające się przy pomocy samochodów, bo tak było ze względu na sytuację covidową, ale będzie to rzeczywiście marsz z prawdziwego znaczenia w tym, co oznacza to słowo, i uczestnicy tego marszu przejdą ulicami Warszawy.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Dziś ojczyzna jest w potrzebie, masz chronić to, co najlepsze, śpiewał Marek Grechuta w utworze Ojczyzna. A państwa i moim gościem jest pan Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak przygotowania, już te ostatnie przygotowania na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem marszu?
To znaczy, z naszej perspektywy jest to już 12 Marsz Niepodległości, więc my sporo rzeczy już przygotowanych mamy. Właściwie tak naprawdę to, jak się do tego przygotowujemy, tak naprawdę już jest właściwie pewnego rodzaju rutyną. Natomiast oczywiście no, w tym roku nieco więcej zawirowań, ale tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli przejść standardową trasą, a to na pewno ułatwi pracę z Straży Marszu Niepodległości, która już na ostatni guzik się przygotowuje.
Ja o tegoroczne zawirowania jeszcze pozwolę zapytać pana prezesa, ale chciałbym powrócić do historii, do korzeni. Skąd, może inaczej, jak narodziła się idea Marszu Niepodległości?
Przede wszystkim pierwszy Marsz Niepodległości w 2010 roku były obchody organizowane w porozumieniu między środowiskami Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego, które postanowiły wspólnie manifestować przywiązanie do ojczyzny z biało-czerwonymi flagami. I postanowiliśmy zaprosić do tego świętowania nie tylko i wyłącznie nasze organizacje, ale zrobić z tego święto, którego formuła świętowania, której chyba brakowało. Czyli po prostu marszem z biało-czerwonymi flagami. Tego wcześniej nie było, a okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na to, aby to świętowanie to właśnie na ulicy pokazywać. No ale cóż, na części środowisk lewicowo-liberalnych na czele z Gazetą Wyborczą wtedy to się nie podobało po prostu i postanowili tutaj przeszkadzać patriotom w świętowaniu niepodległości już w tamtym momencie. Natomiast oczywiście się to nie udało, Marsz Niepodległości od tamtej pory jest organizowany co roku.
To pytanie, które powinno być skierowane do kogoś innego, ale proszę pozwolić, że skieruję je do pana. Dlaczego Marsz Niepodległości nie podoba się również Rafałowi Trzaskowskiemu?
A to jest w ogóle bardzo złożone pytanie. Ja się zastanawiam. No, jeszcze rok temu, w 2020 roku, podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, zapowiadał, że na Marsz Niepodległości mógł się pojawić. Być może bym przewrotnie powiedział, może dlatego tak bardzo był chętny do tego, żeby go zakazywać, żeby na ten marsz nie musiał się pojawiać. I ja mogę uspokoić pana prezydenta Trzaskowskiego i może legalnie przyjść na Marsz Niepodległości bez przeszkód. Natomiast już tak poważnie rzecz ujmując, no wydaje się chyba, że tutaj odgryza się po prostu za tą porażkę, odgryza się na uczestnikach Marszu Niepodległości za porażkę w drugiej turze wyborów prezydenckich. No nie w smaku mu to, że że tutaj patrioci chodzą wolno po jego mieście. No, gdybyśmy byli oczywiście marszem feministek, czy marszem podległości z flagami unijnymi, to pewnie by nie miał z tym specjalnie dużego problemu, ale że są to, jest to marsz patriotów z biało-czerwonymi flagami, no to widać, chyba mu to nie w smak.
A prawo, które obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej, stanowi, że każdy wobec tego prawa jest równy, a zatem jeżeli feministki mogą organizować swoje marsze, to również Stowarzyszenie Marsz Niepodległości może takie marsze organizować.
Tak by się zdawało. No, natomiast jak widać, niestety tutaj tym samym głosem wypowiedziały się sądy. No to bardzo przykre i skandaliczne wyroki, które pokazywały, tak naprawdę utrudniały zorganizowanie Marszu Niepodległości. Zupełnie wbrew faktom stwierdzono, że Marsz Niepodległości nie jest wydarzeniem cyklicznym. No każdy, kto drobinę się orientuje w rzeczywistości, to wie, że ten marsz przejdzie w tym roku po raz 12. No to ciężko go nie nazwać wydarzeniem cyklicznym. Musiano się naprawdę bardzo mocno natrudzić, żeby znaleźć kruczki prawne, które tutaj stwierdzałyby brak tej cykliczności. No cóż, niestety tutaj sądy nie popisały się przesadnie dobrą interpretacją prawa, no ale cóż, na szczęście i tak Marsz Niepodległości będzie szedł, bo przecież tak naprawdę Marsz Niepodległości to nie jest rejestracja w tym czy innym urzędzie, ten czy inny papierek, czy niezależnie od tego, czy będzie w trybie cyklicznym, zwykłym, spontanicznym, czy państwowym. Marsz Niepodległości to są ludzie. Ludzie przyjdą z biało-czerwonymi flagami. Nikt nie jest w stanie patriotyzmu zakazać ani upaństwowić, więc 11 listopada już jutro spotykamy się wszyscy o godzinie 13 na Rondzie Dmowskiego.
A wcześniej msza święta w intencji ojczyzny o godzinie 10.
Dokładnie tak.
W tym roku Marsz Niepodległości przejdzie pod hasłem Niepodległość nie na sprzedaż. Skąd takie hasło?
To hasło nam towarzyszy w sumie od samego początku. Na marszach jest wielokrotnie skandowane. Jest to, wydaje się, dość oczywista prawda, która niestety często, o której często klasa rządząca zapomina. No, w sytuacji, gdy każdy kolejny rząd nieco serwilistycznie zachowuje się wobec Unii Europejskiej, zbyt mało asertywnie, bardziej im zależy na pieniądzach, które miałyby z Unii Europejskiej płynąć, niż na suwerenności, którą należałoby utrzymać, no to tutaj jest, no trzeba przypominać o tym. Mamy aktualne przecież problemy, choćby z Europejskim Zielonym Ładem, który został podpisany, a który nas zmusza do tego, aby odejść od węgla jak najszybciej, zupełnie wbrew interesowi narodowemu, zupełnie wbrew także zdrowemu rozsądkowi, bo polska emisja CO2 w ogóle w żaden sposób nie wpływa znacząco na zmianę klimatu, nawet się uznać, że jakkolwiek ma ten wpływ, tym bardziej, że Chiny nawet to wydobycie węgla wzmogły. Mógłbym jeszcze dalej to wymieniać różnego rodzaju aspekty, ale widać, że po prostu Unia Europejska tą suwerenność nam zabiera, naciska na różnego rodzaju tutaj, choćby na przykład w kwestii sądownictwa na nas. No my powinniśmy powiedzieć bardzo jasno właśnie to hasło. Suwerenność nie na sprzedaż.
Na koniec proszę powiedzieć, ponieważ to święto, 11 listopada, to jest taki szczególny dzień na mapie świąt, naszych świąt państwowych. Czym jest patriotyzm? Jak powinniśmy rozumieć patriotyzm dzisiaj, Anno Domini 2021?
Patriotyzm przede wszystkim to jest odpowiedzialność za ojczyznę. Za to, że otrzymaliśmy ją z rąk swoich przodków, którzy walczyli właśnie za to, żebyśmy mogli mówić po polsku, żebyśmy mogli z biało-czerwoną flagą choćby manifestować po ulicach niepodległego państwa, ale także to, że musimy oddać tą ojczyznę naszym następcom, naszym dzieciom, większą, nie mniejszą, silniejszą, nie słabszą. To jest, tak powinniśmy rozumieć. Patriotyzm jako sztafeta pokoleń, a często zapomina się o tym i szczególnie niektórzy traktują patriotyzm symbolicznie, że założył kotylion 11 listopada i już się traktuje jako wielkich patriotów. Kotylion jest jak najbardziej bardzo piękną tradycją manifestowania polskości, przywiązania do ojczyzny, ale patriotyzm nie powinien się Może się zaczynać od kotylionu, ale nie powinien się na nim kończyć.
A jutro pogoda w Warszawie, proszę Państwa, słoneczna, z takim lekkim zachmurzeniem, 10 stopni Celsjusza, więc idealna, 11 listopada, to już jest jednak głęboka jesień. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na Marsz Niepodległości o godzinie 10, msza święta, potem zbiórka, jak co roku na Rondzie Dmowskiego i o godzinie 13 hymn oraz oficjalne przemówienie prezesa Stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza. A Państwa i moim gościem dzisiaj w przeddzień tych uroczystości, które odbędą się jutro w stolicy, był wiceprezes tego stowarzyszenia, pan Witold Tumanowicz. Bardzo serdecznie dziękuję i z Krakowa, dziękuję. Z Nowej Huty przekazujemy głębokie ukłony dla stolicy.
Dziękuję bardzo i przekazuję pozdrowienia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej mnie. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? To ciągle widzę w niej.
Nie pytaj mnie.
Dlaczego w innej nie?
Nie pytaj mnie.
Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się?
Andrzej Krzywy, nie pytaj o Polskę, a my o Polskę pytamy i pytamy również o to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Państwa i moim gościem jest pan Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Witam pana bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Kłaniam się nisko. Proszę powiedzieć, co dzieje się obecnie na tę chwilę, której rozmawiamy na granicy polsko-białoruskiej?
No, cały czas sytuacja się nie zmieniła. Migranci po stronie łukaszenkowskiej, po stronie białoruskiej, którzy niestety z własnej woli pomyśleli, że w taki sposób trafią na Zachód, zapłacili pieniądze, a teraz nawet nie mogą wrócić do swojego kraju, bo służby łukaszenkowskie im na to nie pozwalają. Znajdują się niedaleko Bruzgu, w miejscowości Bruzgi, to jest białoruska strona przejścia granicznego Bruzgi, Kuźnica Białostocka po stronie polskiej. No i cały czas znajdują się tam, bo myślę, że w ten lub inny sposób będą mogli trafić tutaj na teren Unii Europejskiej. Także czekają na jakiś cud, nie wiem tylko na jaki.
Litwa wprowadziła na obszarze 5 kilometrów od granicy stan wyjątkowy. Proszę powiedzieć, czy również jest niebezpieczeństwo tego, że migranci będą próbowali przekraczać granicę? Zresztą wiemy o tym, że takie próby już były. Granicę litewsko-białoruską, powinienem właściwie powiedzieć odwrotnie, białorusko-litewską, a także białorusko-ukraińską, po to, żeby potem z Ukrainy przedrzeć się tutaj do Polski.
No, stan wyjątkowy w Polsce jest wprowadzony już od jakiegoś czasu. Oczywiście Litwa ma mniejsze zasoby i mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o obronę swojej granicy. No i też wiemy, że wczoraj jedna z grup migrantów, część tych migrantów, którzy byli tutaj pod Kuźnicą Białostocką, byli przewiezieni przez służby łukaszenkowskie do granicy z Litwą. Także każde z tych państw sąsiednich, Litwa, Łotwa, Polska, naprawdę obawia się kolejnych prowokacji i obawia się, że ci migranci, których, tak jak już mówiłem, których Łukaszenka wykorzystuje jako broń, jako zbroję przeciwko Polsce, przeciwko krajom sąsiednim, przeciwko Unii Europejskiej, które są zakładnikami tego krwawego dyktatora i reżimu łukaszenkowskiego, bo oni z jednej strony nie mogą trafić na Zachód, bo nie mają odpowiednich dokumentów dla legalnego przekraczania granicy, a z drugiej strony służby łukaszenkowskie z automatami, z bronią w rękach, nie puszczają ich z powrotem, żeby oni wrócili do Mińska, usiedli sobie do samolotu i wyleciały do Iraku czy do innego państwa, z którego przylecieli. Także to jest cyniczna gra i najgorsze jest to, że te ludzie wykorzystywani, że oni dali się, powiem tak, nabrać łukaszenkowskim służbom, którzy za pieniądze obiecywali im właśnie, że oni trafią do Unii Europejskiej.
Bardzo często zapominając o tym, że tą granicą, jeżeli chodzi o granicę Białorusi z Unią, jest Polska i prawdopodobieństwo tego, że Polska nie wpuści tych migrantów na swój teren, a co za tym idzie dalej, chociażby w stronę Niemiec, jest bardzo duże. Ale dochodzi także do różnego rodzaju napięć, eskalacji tego napięcia, które jest ze strony służb białoruskich. Polscy żołnierze opowiadali o tym, że chociażby w stronę helikoptera, który oczywiście znajdował się po polskiej stronie, została wyrzucona raca. Oni byli przekonani, że to jest ładunek, który spowoduje to, że ten helikopter po prostu znajdzie się dosłownie w ogniu. To również historie, które opowiadają polscy żołnierze, że idąc wzdłuż granicy, przynajmniej kilkukrotnie żołnierze, czy też pogranicznicy, czy ludzie związani ze służbami specjalnymi białoruskimi, Białorusi przeładowywali broń. A zatem prowokacje, które są coraz silniejsze, proszę powiedzieć, czy może dojść do eskalacji tego kryzysu, który jest obecnie na granicy białorusko-polskiej?
Niewykluczone niestety prowokacje związane z Dniem Niepodległości obchodzonym w Rzeczpospolitej Polskiej jutro. Również takie prowokacje mogą być w dniach kolejnych. Także ta eskalacja według mojej opinii będzie dalej kontynuowana, bo ani Łukaszenka, ani Putin, który za przyzwoleniem którego to wszystko się odbywa i pewnie na Kremlu ta cała operacja hybrydowa była wymyślona, oni nie są usatysfakcjonowani taką twardą postawą Polski i wspólną już pozycją Unii Europejskiej. Także oni będą dążyć do dalszej eskalacji, do dalszych prowokacji tutaj na granicy białorusko-polskiej, ale trzeba nie zapominać, że ta sytuacja wywołana sztucznie i to Łukaszenka swoimi samolotami przywoził tych migrantów, żeby później wykorzystać tych ludzi, tych dzieci i tych kobiet jako broń w walce przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, Łotwie i Unii Europejskiej.
Jednocześnie Łukaszenka i jego rodzina zarabia bardzo duże pieniądze na przerzucie emigrantów, migrantów. To jest 70 milionów euro na dzień dzisiejszy. Oczywiście ta kwota cały czas rośnie. Proszę powiedzieć, czy Łukaszence też nie zależy, jeżeli chodzi o jeden z tych punktów prowokacji tego kryzysu, który został, tak jak pan wspomniał, wywołany sztucznie, na tym, żeby powtórzyć scenariusz z Turcji. To znaczy Unia Europejska będzie słała pieniądze do Mińska po to, żeby ci migranci mogli za te pieniądze wrócić do swojego kraju pochodzenia.
No właśnie taka informacja wybrzmiała wczoraj z ust rosyjskiego ministra spraw zagranicznych pana Laurowa i ta deklaracja, oczywiście Łukaszenka by bardzo chętnie przyjął takie pieniądze, tylko sytuacja jest absolutnie inna i odróżnia się. W sytuacji Turcji te ludzie uciekali z wojny. Ci ludzie nie płacili nikomu żadnych pieniędzy za to, żeby ich państwowym samolotem przywieziono do jakiegoś innego kraju. Oni po prostu uciekali od strzelaniny, od tych różnych koszmarów, które tam się odbywały. No i to jest absolutnie inna sytuacja. I tutaj moim zdaniem Unia Europejska w żaden sposób nie może ulec temu szantażowi, nie może ulec temu, co powiedział wczoraj minister Lawrow, bo no, to są absolutnie dwie różne sytuacje. Z jednej strony mamy do czynienia z rzeczywiście ludźmi, którzy uciekali i ratowali swoje życie, a tutaj mamy sytuację z sztucznie zorganizowanym na zlecenie Łukaszenki i jego służbami kanałem migracyjnym, żeby w taki sposób szantażować Unię Europejską i dzielić opinię publiczną, czy to w Polsce, czy to w innych krajach sąsiedzkich.
W Polsce ta opinia publiczna jest dość mocno podzielona. Mam na myśli tę opinię publiczną, którą tworzą politycy, ponieważ chociażby w odróżnieniu od Litwy jednak opozycja, szczególnie Platforma Obywatelska i Lewica, nie staje ramię w ramię z rządem. Troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. A proszę powiedzieć to tak z dziennikarskiego obowiązku, zapytam, ponieważ zmienia się podejście polskich władz. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, dzisiaj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rozważa taką oto sytuację, że akredytowani dziennikarze zostaną dopuszczeni w pobliże granicy po to, żeby ten przekaz medialny nie był tylko jednostronny. Znaczy, do nas docierają informacje za pomocą Facebooka, ktoś coś nagra, wrzuci to w cudzysłowie. Są też oczywiście krótkie filmiki, które chociażby Straż Graniczna na Twitterze nam podaje, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, ale jednak nie ma na stałe dziennikarzy, którzy by te sytuacje, no, z dziennikarskiego punktu widzenia też nam pokazywali, monitorowali. Nie ma tam kamer. I czy to nie jest trochę błąd polskiego rządu? Mówię tutaj w zestawieniu z tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy, gdzie tam są dziennikarze zarówno mediów białoruskich, jak i mediów rosyjskich, i ten przekaz z tamtej strony jednak idzie w świat. Natomiast z naszej strony jest on ograniczony przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten przekaz związany z obrazem.
No właśnie, Rosja i łukaszenkowska propaganda bardzo znani z tego, że są specjalistami z siania dezinformacji. Także decyzja premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego, jest decyzją słuszną. Ja myślę, że ta decyzja jest oparta na konsultacjach z przedstawicielami, z kierownictwem i Straży Granicznej, i Ministerstwa Obrony Narodowej. I to, że dziennikarze będą mogli na własne oczy zobaczyć i pokazać światowi, co tak naprawdę się dzieje teraz na białorusko-polskiej granicy, kto jest kto ponosi odpowiedzialność za to, kto wywołał właśnie, kto eskaluje, kto strzela, kto prowokuje, bo oczywiście świat musi wreszcie zrozumieć, że Aleksander Łukaszenka to jest nie tylko dyktator, który wewnątrz kraju wsadza ludzi do więzienia, torturuje, zabija, morduje, a również, i to jest problem tylko wewnątrz białoruski, to jest człowiek i jego służby specjalne. Oni są zagrożeniem również dla całego świata, nie tylko dla krajów sąsiednich, jak Polska, Litwa czy Łotwa, a również dla całego świata, bo ten człowiek i jego ludzie nieprzewidywalni. I my widzimy właśnie to, obserwujemy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Także decyzja pana premiera Morawieckiego jest, jeśli ona będzie ostatecznie podjęta, jest dobrą decyzją, bo społeczeństwo musi właśnie wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się na tej granicy. Bo bardzo często ludzie widzą te dezinformacje, które są produkowane, żeby manipulować opinią publiczną, i produkowane w fabrykach troli w Rosji.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwa i moim gościem był pan Aleś Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Warszawę z Nowej Huty, ale pozdrawiamy również jeszcze mocniej Białoruś. Życzymy Państwu wolności, tego, żeby dyktatura na Białorusi się po prostu w końcu skończyła. Bardzo serdecznie
dziękuję. Bardzo dziękujemy Polakom i polskiemu narodowi za solidarność i za to wszystko, co robicie dla nas w ciągu ostatnich tych 15 miesięcy. Dziękujemy, że przyjmujecie Białorusinów do pracy, że Białorusini mogą tutaj kontynuować studia, że młodzi Białorusini, którzy znaleźli tutaj drugi dom, mogą chodzić do szkół. Także bardzo, bardzo dziękujemy Polakom i polskiemu narodowi.
Dziękuję za te miłe i ciepłe słowa przekazane dla Polaków przed Dzień Święta Niepodległości na antenie Radia Palloty FM. Dziękuję pięknie i raz jeszcze nisko się kłaniam.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, a już za moment, proszę Państwa, porozmawiamy z panią Olgą Semaszko również na temat sytuacji na Białorusi, głównie pod kątem przekazu medialnego. Proszę zostać z nami, a przed nami Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, a następnie Wielki Mały Człowiek. Dwa utwory, myślę, że jedne z najważniejszych w historii polskiej muzyki, a po tych utworach pani Olga Semaszko.
Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię.
Thank you. To jest radio Palotti FM.
A to są myśli o Polsce. Jeżeli myśli o Polsce, to także myśli o Białorusi, ze względu na to, co dzieje się obecnie na Białorusi, ale także ze względu na to, że jesteśmy z Białorusią i Białorusinami związani historycznie. Państwa i moim gościem jest pani Olga Semaszko, szef informacji białoruskiej Radia Wnet. Witam bardzo serdecznie.
Witam Państwa, dobry wieczór.
Radio Wnet, proszę Państwa, być może nie powinienem tego mówić, bo w jakimś stopniu Radio Wnet jest naszą konkurencją, tak jak każde inne radio, ale odbywają się cykliczne audycje właśnie dotyczące tego, co dzieje się na Białorusi w środę o godzinie 18. Proszę powiedzieć, ponieważ Państwa i moim gościem, zanim pani zagościła na naszej antenie, był pan Aleś Zarembiuk, z którym rozmawialiśmy o decyzji, która być może zapadnie w kołach rządowych w Warszawie, o tym, żeby na granicę polsko-białoruską dopuścić akredytowanych dziennikarzy, o co między innymi apelowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale nie tylko. Jak wygląda sytuacja wolności mediów na Białorusi? Bo wiemy o tym, że działa chociażby telewizja Biełsat, ale jej słuchanie, oglądanie, a szczególnie promowanie może grozić nawet więzieniem.
Tak, na Białorusi to oczywiście. Telewizja Biełsat zaraz uznana jak takie ekstremistyczne ugrupowanie i za to można otrzymać od 2 do 5 lat więzienia. A w ogóle w tej chwili na Białorusi nie ma niezależnych mediów. Их стороны интернетовые сон блокованы, медиа узнаны за экстремистично, а дзеннікажы застали альбо арештовані, альбо змушені до опушчення Білорусі. І всі незалежні медиа усунели своїх працівників, і зараз білоруські дзеннікажі мешкають головні на Україні, чи в Грузії, в Польщі і на Литві. Ті, хто вже не мали часу, люб не хотіли опустити край, сон зараз в в'язниці, арештовано 29 дзеннікажі. Белорусіні можем зараз отримати вироки в'язнення за читання таких незалежних медіа. Очевидно, можна оминати блокування за допомогою VPN, але пізніше лепіше вичистити історію своїх візит на комп'ютері або смартфоні. Можна узискати інформацію і не йти за то до в'язнення тільки з панцьових медіа, які сон контролювані через адміністрацію Лукашенки. Їх редакція не сон незалежна в своїх децизіях. А то, що вони мовим, пише часто речник Лукашенки. Із таких відомостей і рапортів можна зрозуміти офіційне становіско влади в кожній такій справі. Але позом за уфання до медіа панцьових щодо білорусінок є również bardzo niski, około 16%.
A proszę powiedzieć, jak wygląda kwestia z mediami społecznościowymi? Czy te osoby, które w tych mediach działają, chcą tam wrzucać pewne informacje, chociażby o tym, jak wygląda obecnie sytuacja na granicy białorusko-polskiej, oczywiście te informacje prawdziwe, czy na przykład o tym, że rodzina Łukaszenki, o czym już wspomnieliśmy, zarobiła do tej pory 70 milionów euro na przemycie migrantów do swojego kraju, czy te osoby mają taką wolność tego, żeby dodawać właśnie te materiały, o których wspomniałem, czy również są blokowani i no, tutaj właściwie to jest stwierdzenie, a nie pytanie, także znajdują się w więzieniach, o czym wiemy?
No, to właśnie zależy od tego, gdzie jest w tej moment osoba. A kiedy osoba nie jest na Białorusi, to można wszystko w mediach społecznościowych. A kiedy osoba jest teraz na Białorusi, to oczywiście ona jest ograniczona w swoich działaniach i może za reposty na przykład tego samego Białsatu lub innych mediów niezależnych, za reposty w Facebooku, na Twitterze, ona może otrzymać taka kara administracyjna, czyli nawet więzienie.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po niebie kres. Wiec niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie celna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Na placu Ojca Adama Studzińskiego, czyli o 11.30, złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim. To oczywiście bardzo blisko Wzgórze Wawelskie i Krzyż Katyński. I uroczystości, proszę Państwa, na placu Jana Matejki od 11 do 15. Pokaz pojazdów służb mundurowych. To zapewne zainteresuje dzieci, ale myślę, że nie tylko. O 11.30 również rozdawanie flag państwowych, o 12.00 uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem Wojska Polskiego. Odegranie hymnu państwowego, wręczenie odznaczeń państwowych, a także, i to również jak co roku, nadanie aktów obywatelstwa polskiego, przemówienie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, złożenie wieńców i defilata wzdłuż ulicy Basztowej, czyli tam, gdzie znajduje się Urząd Wojewódzki, a więc siedziba władz centralnych administracji rządowej. I ostatni punkt, proszę Państwa, to od 13.30 poczęstunek grochówką wojskową. Gdyby ktoś miał ochotę spróbować takiej właśnie grochówki, to bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A zatem początek uroczystości o 9.30, o 10.00 msza święta na Wawelu pod przewodnictwem księdza arcybiskupa. A jaka pogoda w Krakowie jutro? Jeszcze lepsza niż w Warszawie, bo również lekko będzie pochmurzone, ale temperatura 12 stopni Celsjusza, a zatem 2 stopnie wyższa niż w stolicy naszego kraju, czyli tym wszystkim, którzy udadzą się na uroczystości patriotyczne, będzie cieplej niż w Warszawie. A w związku z tym, że 11 listopada jest nierozerwalnie związany z osobą marszałka Piłsudskiego, na koniec naszej audycji pozwolę sobie zacytować dwa fragmenty. Otóż Piłsudski mówił: kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości, oraz naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. To, myślę, przesłanie marszałka na 11 listopada, zresztą nie tylko Anno Domini 2021 roku i pewnie nie tylko na 11 listopada, ale na każdy dzień. A dzisiaj kończymy wydanie wieczorne Myśli o Polsce. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli nas wysłuchać na żywo, ten program już wkrótce znajdzie się na stronie naszego radia pallotti.fm. Ja nazywam się Tomasz Kornecki, kłaniam się Państwu nisko i oczywiście wspomnieć muszę o tym, że dzisiejszy program realizował Marek. Dobrego wieczoru, no i miłego świętowania.
Pallottińskie Radio Ewangelizacyjne. Pallotti FM.